Część siódma. Tajen. Rozdział 20. Tajen mocno chwycił ster aerowozu. Veru i Sezi długo się nie odzywały. Ich paplanina ucichła, gdy po raz pierwszy kapsuła nieomal zderzyła się z jednym z ośnieżonych szczytów. Tajen przestał już liczyć, ile razy byli blisko spotkania z jakimś elementem górskiego krajobrazu. Lot nad górami trwał już kilka godzin. Dla kogoś, kto nigdy nie próbował kierować aerowozem, musiał wyglądać jak osoba pozbawiona odpowiednich umiejętności. Sterowanie nie było sztuką precyzyjną nawet w spokojny dzień. Śmigła i ster zapewniały ograniczoną kontrolę, lecz ich skuteczność zależała od wiatru. Lot z wiatrem był najłatwiejszy. Lot pod wiatr stanowił walkę mocy z siłą podmuchów. Posuwanie się bokiem do wiatru, by dotrzeć do określonego celu, wymagało kombinacji wyrównywania lotu i spekulacji. Gdy kierunek wiatru nieustannie się zmieniał, sterowanie było niczym prowadzenie pijanego przez gęsty las. Tajen mógłby skręcić nieco w prawo, żeby uwzględnić wiejące w tym kierunku podmuchy, ale potem mogłoby się okazać, że musi z nimi walczyć od lewej. Niejednokrotnie trzeba było posłużyć się magią, żeby odepchnąć statek powietrzny od przeszkód. Niestety Veru nie miała na tyle doświadczenia, żeby przewidzieć, gdzie i kiedy potrzebna będzie taka pomoc. Tylko Tajen wyczuwał skutki zmian wiatru i wiedział, czy sterowanie bez udziału magii wystarczy. Pokusa do pompowania powietrza do kapsuły, żeby wznieść się wyżej, była silna, ale nie odważył się jej ulec. Gdyby zemdleli w rzadszym powietrzu, kapsuła gwałtownie by się schłodziła, aerowóz obniżyłby lot, a on mógłby nie ocknąć się na czas, by uchronić go przed roztrzaskaniem się o mroźne szczyty. Drogę zagradzał im grzbiet, poszarpany i ostry niczym zwrócona w ich stronę klinga noża. Tajen skierował aerowóz w stronę najniższego punktu, a potem, gdy dziób statku został pchnięty przez wiatr na lewo, przekręcił ster w prawo, żeby wyrównać lot. Więcej ciepła, powiedział. To przynajmniej była umiejętność, której mógł nauczyć Veru. Zawirowało mu nieco w żołądku, gdy aerowóz zaczął się wznosić. Tajen patrzył, jak grzbiet się zbliża i starał się ocenić, czy nie podchodzą do niego zbyt szybko, by unieść się na czas. Wcześniej strącał śnieg z takich przeszkód, żeby mieć lepszy widok, lecz szczyt pionowej powierzchni, wąski i stromy, nie był zaśnieżony. Wykorzystanie magii do ruchów w lewo i w prawo było łatwiejsze niż uniesienie całego statku. Szczyt górskiego grzbietu zbliżał się. Zdawało się, że jest na wysokości dzioba aerowozu, a potem w odległości około 100 kroków sprawiał wrażenie, jakby zrównał się z podstawą pokładu. Wiatr zmienił kierunek i zaczął wiać z tyłu, przyspieszając ich podejście. Teraz już nie dałoby się skręcić. Stworzył osłonę bardzo blisko pod pokładem, żeby mieć jak najwięcej wolnego miejsca. Ochroniłaby statek, lecz odbicie się od skał i tak mogłoby zaszkodzić zarówno aerowozowi, jak i jego pasażerom. Nagły podmuch wiatru pchnął ich na prawo. Tajen zaklął. Skręcił w lewo, a pokład zakołysał się. Aerowóz zadrżał, przelatując nad skałami, które przesunęły się po osłonie i spowolniły go. Tajen wstrzymał oddech. I nagle byli już za górskim grzbietem. Tajen odetchnął z ulgą i usłyszał, jak Sezi i Veru za jego plecami zrobiły to samo. Uśmiechnął się szeroko do obu kobiet, one zaś odwzajemniły uśmiech. Odwrócił się z powrotem i zdał sobie sprawę, że po raz pierwszy od wylotu wczesnym rankiem na ich drodze nie stały żadne szczyty. Udało się, powiedział. Przelecieliśmy nad górami. Otworzyły się przed nimi odnogi doliny. Im dalej sięgała, tym łagodniejsza i gładsza się stawała, aż w końcu przeszła w płaską równinę. Pasma odbitego światła skupiały się, ukazując poniżej krętą rzekę. Lot nad doliną był kuszącą perspektywą, lecz z zapamiętanych przez Velle map Goela wynikało, że strzelisty zamek, Wybudowano w skale klifu gdzieś na zachód od miejsca, w którym odkrywca przekroczył góry. Jeśli znajdowali się w pobliżu, wystarczyło lecieć wzdłuż łańcucha górskiego, by dotrzeć na miejsce. To tam Veru najprawdopodobniej mogłaby nauczyć się posługiwania magią. Sterujesz już od wielu godzin. Zmienić cię? Za jego plecami stała Veru. Przytaknął. Dalszy lot nie powinien sprawiać trudności. Dobrze byłoby też skonsultować się z Vellą przed spotkaniem z mieszkańcami południa. Od wielu dni nie miał okazji z nią porozmawiać. Młodsze dzieci Orna nieustannie dopytywały o wszystkie rzeczy należące do niego i kobiet. Przyłapał je kilka razy, gdy próbowały zajrzeć do jego teczki po tym, jak nierozważnie wyjął z niej żuczka i im go pokazał. Choć zostawiły teczkę w spokoju, kiedy insektoid uszczypnął jedno z nich, Tajen doszedł do wniosku, że lepiej trzymać Vellę poza zasięgiem ich wzroku. Kiedy wstał, pomógł Veru zająć miejsce i odczepił jej spódnicę, gdy zahaczyła się o wystającą śrubę. Spojrzała w dół, niezaniepokojona widokiem, który rozciągał się pod jej stopami. W którą stronę mam się kierować? Spytała. Wzdłuż gór. Na tej samej wysokości? Jeśli chcesz, możesz lecieć trochę niżej, ale trzymaj się poza zasięgiem strzał, powiedział. Nie wiem, czy wszyscy tubylcy będą do nas przyjaźnie nastawieni. A to był kolejny powód, by kierować się w stronę strzelistego zamku. Ruszył ku swemu ulubionemu miejscu do czytania przy tylnych wspornikach kapsuły. Sezji siedziała w części zabezpieczonej siatką. Uśmiechnęła się, gdy koło niej przeszedł, ale się nie odezwała. Wyjął Vellę z teczki, stanął w rozkroku na pokładzie, oparł się o podpory i otworzył książkę. Witaj, Tajenie. Wiele się wydarzyło od naszej ostatniej rozmowy. Tak, przypomniał sobie, kiedy ostatni raz się z nią kontaktował. Ścigali nas i zaatakowali magowie Akademii, ale udało nam się dotrzeć na brzeg. A tam wylądowaliście na drzewach. Znalazła mnie Sezji. Pamiętasz? Tak, rzeczywiście. Poczuł ukłucie zaciekawienia. Dużo przeczytałaś w jej myślach? Tak. Może nie wypada się wtrącać, ale... Czy powinienem wiedzieć o czymś ważnym? Jakimś sekrecie, który nie pozwoliłby mi zamieszkać na południu? Na przykład, może Veru jest szpiegiem Akademii albo Sezji próbuje mnie okraść? Veru nie jest szpiegiem, przynajmniej według Sezji. Kobiety nie stanowią dla ciebie żadnego zagrożenia. Ale Sezji się w tobie zakochała. Wpatrywał się w słowa na kartce i czytał je raz za razem. Nie zdołał się powstrzymać i spojrzał na Sezji. Wyczuła jego spojrzenie i podniosła wzrok. Szybko jednak go opuściła i nie musiał patrzeć jej w oczy. Dawno? Trudno wskazać początek uczucia. Zdała sobie z tego sprawę, gdy sprowadziłeś na ziemię aerowóz, a potem go ukradłeś, ale wpadłeś jej w oko już w pierwszej chwili. Zaskoczenie ustąpiło miejsca mieszaninie zadowolenia i niedowierzania. Wpadł w oko tej pewnej siebie, pięknej kobiecie? I nie tylko. Zakochała się w nim? To raczej niemożliwe. Skoro jednak Vella tak twierdzi, pomyślał, to musi być prawda. Po raz kolejny ogarnęła go pokusa spojrzenia na Sezji, ale zwalczył ją. Na wypadek, gdyby patrzyła, postanowił zachować kamienną twarz, zamknął Vellę, wsunął ją do kieszeni i przeniósł wzrok na góry, w nadziei, że będzie sprawiał wrażenie zatopionego w przyziemnych rozmyślaniach. A więc Sezji mnie kocha. To wcale nie było niemiłe zaskoczenie. Była śmiałą, godną podziwu kobietą. W dodatku ładną. Dawniej za odpowiednią partnerkę uznałby wyłącznie mieszkankę Leracji, teraz jednak uważał, że to głupie. Musiałby znosić kolejną staroświecką osobę, a przecież taką postawę od niedawna kwestionował. W porównaniu z wszystkimi kobietami, które spotkał w swoim krótkim życiu, Sezi była osobą ciepłą i przystępną, mądrą i interesującą. Z drugiej strony jednak nigdy nie miał okazji poznać żadnej Leratki tak dobrze, jak poznał Sezi. Może gdyby tak się stało, znalazłby kogoś, z kim równie przyjemnie spędzałby czas. Nie będzie miał jednak takiej szansy i wcale mu to nie przeszkadzało. Byłby dumny, gdyby Sezi została jego żoną. A jednak, kiedy ta myśl przyszła mu do głowy, wiedział, że czegoś brakowało. Przyjemne spędzanie czasu, przystępna i interesująca, ani trochę nie przypominały tego, co inni mężczyźni mówili o kobietach, które zawróciły im w głowach. Określali je jako fascynujące, czarujące i urocze. Choć podziwiał Sezi i bardzo mu się podobała, jego uczucia wobec niej nie były na tyle intensywne, by nazwać je prawdziwą, żarliwą miłością. Poczuł ciężar Welli w kieszeni. Włożył ją tam po części po to, by mógł pobyć sam z własnymi myślami, a po części, by ją przed tymi myślami ochronić. Jakby obawiał się, że będzie zazdrosna, choć wiedział, że nie potrafi odczuwać takich emocji. Obiecałem, że poszukam sposobu, żeby ją wyzwolić, przypomniał sobie. Jak mam z całych sił starać się dotrzymać tej obietnicy, a jednocześnie poświęcić żonie należną jej uwagę? Miałby wrażenie, że nie jest do końca lojalny wobec żadnej z nich. Nagle przez myśl przemknęły mu słowa Mika. Jakby była twoją dziewczyną, jakbyś był w niej zakochany, w książce. Szaleństwo! Czy był zakochany w Welli? Spróbował odszukać emocje, których brakowało mu, gdy myślał o Sezi. Coś w nim drgnęło. Nie namiętność. Coś, co przypominało raczej lojalność i opiekuńczość. Zależało mu na niej. Chciał jej pomóc. Choć to dziwne, pomyślał, naprawdę chciałbym ją poznać. Nie wydaje mi się, żebym był w niej zakochany, ale chciałbym, żeby to było możliwe. Wziął głęboki wdech, wypuścił powietrze i poczuł, jak ogarnia go poczucie akceptacji. Nie kochał Sezi. Nie kochał też Welli, a przynajmniej nie tak, jak zwykle kocha się kobietę. Był jednak jej oddany i chciał ją chronić i uwolnić. Wiedząc, że Wella dowie się o tym, gdy tylko jej dotknie, wyjął ją z kieszeni i ponownie otworzył. Jesteś tego pewien, Tajenie? Z tego, co do niej czujesz, może rozwinąć się miłość. Być może odrzucasz szansę na szczęście z powodu jakiegoś starożytnego przedmiotu, w którym zamieszkała niekompletna osoba. Jestem pewien. Nie poczuję się urażona, jeśli zmienisz zdanie. To, co chciałbyś zrobić, może okazać się niemożliwe. Wiem. Muszę jednak mieć świadomość, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. Wiesz, że w przeciwnym razie mnie nie przekonasz. Może odnajdziemy odpowiedź na dalekim południu i choć nie zgromadziłaś wielu informacji o tym miejscu, możesz odpowiedzieć na inne pytania. Na przykład, jak najlepiej w sposób przyjazny porozumieć się z ludźmi, którzy nie znają twojego języka? Przez kilka kolejnych godzin Tajen rozmawiał z Wellą, przerywając tylko po to, żeby spojrzeć na okolice w dole. Sezi przyniosła jemu i Weru coś do jedzenia i picia, a potem wróciła w bezpieczne miejsce przy siatce. Boi się wysokości bardziej, niż jest w stanie przyznać, powiedziała mu Wella. Sezi uśmiechnęła się, gdy podniósł na nią wzrok. Kiedy jednak ukradkiem spojrzał raz jeszcze, zauważył, że zerknęła w dół, zadrżała i zamknęła oczy. Patrz! Zawołała Weru i wyciągnęła rękę, wskazując w stronę gór. Tajen spojrzał pod relingiem w kierunku, który wskazała. Obniżające się słońce oświetlało ciepłym światłem skalną ścianę. Pionowa powierzchnia falowała niczym wstęga, rozszerzając się na zachód. Gdy podlecieli bliżej, Na ścianie dało się dostrzec szczegóły. Miejscami erozja pozostawiła po sobie oddzielone fragmenty skał, gdzieniegdzie wąskie cyple, tu i ówdzie iglice, czasem otoczone skalistymi zasłonami, a czasem stojące samotnie.
Widzę, powiedziała Sezi.
Uśmiechnęła się szeroko do Tajena.
Strzelisty zamek.
Zmarszczył czoło, wypatrując zamku. Sądził, że to jedna z mniejszych iglic. Tymczasem jego wzrok przyciągnęły nienaturalnie proste linie w dole. Drogi, geometryczne kształty pól i las ustępujący miejsca ludzkim domom i uprawom. Wszystkie większe drogi prowadziły do wielkiego skupiska budynków wokół szczytu, który niegdyś był częścią urwiska, teraz jednak stał samotnie. Wokół niego krążyły duże ptaki. W kamienistych fałdach widać było rozliczne otwory, do których wlatywały niektóre z nich. Ruch przy jednym z takich otworów sprawił, że Tajen spojrzał raz jeszcze w jego stronę i w końcu dostrzegł to, co zauważyły Sezi i Veru. Otwory były oknami i drzwiami balkonów. Stali w nich ludzie i przyglądali się aerowozowi. Ta potężna wieża była strzelistym zamkiem. Choć Goel mówił, że wykuto go w skalnej iglicy, Tajen wyobrażał sobie, że kształtem będzie przypominał budowlę. Kiedy się zbliżyli, wypatrzył skupiska lin rozciągniętych pomiędzy wieżą a urwiskiem. Wstał i włożył Velle za koszulę, żeby mogła obserwować dalszy lot. Minął Sezi i stanął przy dziobie. Nie wlać w liny, ostrzegł. Veru skinęła głową, lecz jej uwagę zajmowało coś innego.
Ci ludzie, powiedziała. Oni latają.
Przyjrzał się dokładniej i zaparło mu dech w piersi, gdy zdał sobie sprawę, że miała rację. Ptaki okazały się ludźmi przelatującymi od jednego ciemnego otworu do drugiego. Jeden człowiek zeskoczył z balkonu. Zamiast jednak runąć w dół, poszybował w bok, okrążając iglicę. Ciągnęła się za nimi cienka smuga sadzy, zadziwiająco niewielka jak na ilość magii, którą musieli zużywać.
To dzieci, rzekła Sezi za jego plecami.
Sprawiała wrażenie zdumionej.
Dlaczego dzieci?
Może dlatego, że są mniejsze i lżejsze, więc nie zużywają tyle magii, zasugerował Tajen.
To wygląda na bardzo niebezpieczną rozrywkę.
Wyczuwasz ją, Tajenie? Zapytała Veru. Podniosła na niego wzrok.
Magię.
Poczuł, gdy tylko to powiedziała. W magii wokół wieży wyczuwało się subtelną różnicę. Była tu bardziej skondensowana niż gdziekolwiek indziej. Rozchodziła się na zewnątrz i lekko w kierunku urwiska. Co chcesz zrobić? Spytała Sezi. Tajen popatrzył na zbierające się na balkonach tłumy. Nie dało się ocenić, czy mieszkańcy byli nastawieni życzliwie, czy nie. Gdyby latające dzieci potrafiły oddalić się od iglicy z bronią w ręku, byłyby w stanie z łatwością zniszczyć aerowóz. Goel twierdził jednak, że byli przyjaźni. Wykonaj okrążenie i wznieś się ponad wieżę, żeby ominąć liny od strony urwiska.
Chodzi ci o mosty?
Popatrzył jeszcze raz. Skala ponownie oszukała jego zmysły. Plątanina lin była większa i bardziej zorganizowana niż z początku mu się wydawało. Wiele z nich rzeczywiście tworzyło mosty. Inne połączone były z bloczkami. Być może służyły do przenoszenia dużych przedmiotów. Na ścianie urwiska widział teraz wykute ścieżki i dużą jaskinię, w której przytwierdzone były końce trzech mostów. Odwrócił się z powrotem do Veru.
Wylądujemy, jeśli nas zaproszą, chociaż wątpię, żebyśmy znaleźli dostatecznie dużo miejsca na posadzenie aerowozu. Zdołalibyśmy go chyba przywiązać, ale w razie złej pogody mógłby roztrzaskać się o iglicę.
Chcesz pokierować? Pokręcił głową.
Nie, bezpieczniej będzie, jeśli podlecisz bliżej, a potem pozwolisz mi wylądować za pomocą magii. Ogrzewanie powietrza w kapsule zostaw mnie. Ludzie stali teraz niemal we wszystkich otworach górnej części, od największych po najmniejsze. Tajen zauważył, że nikt nie miał w rękach broni. Podgrzał kapsułę, unosząc aerowóz. Gdy przelatywali nad szczytem iglicy, ich oczom ukazała się szeroka, płaska przestrzeń, ukryta i osłonięta z trzech stron przez ściany. Ludzie, którzy znajdowali się w tym miejscu, mieli na sobie zbroje, a przy pasach pochwy z długimi nożami lub krótkimi mieczami. Broń jednak była schowana. Stali w dwóch szeregach po obu bokach dwóch mężczyzn. Jedną z tych centralnych postaci był niski, lecz dobrze zbudowany mężczyzna, starszy od Tajena, lecz jeszcze nie w średnim wieku. Miał na sobie strojny płaszcz w kolorze bogatej zieleni, z futrzanym kołnierzem i mankietami. Drugi mężczyzna, siwy i mocniejszej budowy ciała, ubrany był w prosty, ciemnozielony płaszcz bez ozdób. Obaj wpatrywali się w aerowóz. Młodszy uniósł rękę i pomachał do nich.
O, to pewnie król! Zawołała Sezi.
Skąd wiesz? Spytał Tajen.
Mówiłeś, że mają króla. Kto inny stałby na szczycie wieży i nas pozdrawiał, jeśli nie osoba, która tu dowodzi?
Chyba zachęca nas do lądowania, dodała Veru. Mężczyzna, który według Sezi był królem, opuścił rękę za maszystym ruchem, wskazując na przestrzeń pomiędzy strażnikami. Tajen spojrzał za siebie na Sezi.
Lądujemy? Musimy wierzyć, że Goel mówił prawdę na temat ich przyjaznego usposobienia.
Albo że od czasu jego odlotu nie doszli do wniosku, że nie należy zachowywać się tak przyjaźnie wobec mieszkańców północy, dodała. Z twoich opowieści nie wynika, żeby był szczególnie uczciwym człowiekiem.
Nie wiem, dlaczego miałby ich celowo rozgniewać, skoro starał się nawiązać relacje handlowe.
Sezi kiwnęła głową.
Chyba warto zaryzykować. Jeśli nie lubią ludzi z północy, to nieważne, gdzie wylądujemy, prawda? Lepiej zaprzyjaźnić się z ludźmi z góry i liczyć na to, że reszta pójdzie za ich przykładem.
Mężczyzna w zielonym płaszczu powtórzył gest.
Leć w ich stronę, Veru, rzekł Tajen i przeszedł na rufę, żeby odwiązać liny do lądowania.
Veru dobrze się spisywała i wleciałaby dokładnie w wąską przestrzeń, gdyby podmuch wiatru w ostatniej chwili nie popchnął aerowozu na bok. Tajen ustabilizował go za pomocą magii. Strażnicy pośpiesznie chwycili liny. Najwyraźniej już to kiedyś robili. Tajen opróżnił kapsułę z powietrza, lecz nie do końca. Na wypadek, gdyby okazało się, że mylnie odczytali intencje tubylców i muszą szybko odlecieć. Gdyby jednak strażnicy rzucili się na nich i pocięli kapsułę, i tak by utknęli. Mężczyzna, który mógł być królem, oraz jego towarzysz uśmiechali się szeroko, gdy pokład osiadł na twardym podłożu. Tajen wysiadł jako pierwszy i, tak jak radziła Vella, ukłonił się, jakby właśnie spotkał imperatora. Potem odwrócił się, żeby pomóc wysiąść Sezi i Veru. Wzięły z niego przykład i dygnęły. Starzec zrobił krok naprzód.
Witajcie w Tieszal, goście z północy, odezwał się. Wskazał na młodszego mężczyznę. Przedstawiam wam Emzel Sekryla, przywódcę Selti.
Goel i jego załoga musieli podszkolić go w Lerackim, pomyślał Tajen, albo przynajmniej nauczyć kilku oficjalnych zwrotów. Ponownie kiwnął głową.
Dziękujemy za miłe powitanie, odparł powoli. Czuję się zaszczycony tym spotkaniem, Emzel Sokrylu, przywódco z Selti. Jestem Aren Kobel z Leracji.
Ustalili wcześniej, że będzie posługiwał się imieniem i nazwiskiem, które nadała mu Sezi, na wypadek, gdyby Akademia domyśliła się, że przeleciał przez góry. To Veru Enoil i Sezi Enoil z Wysp Zachodnich. Starzec przetłumaczył ich słowa królowi. Kiedy skończył, młody władca zrobił krok naprzód. Wyciągnął do Tajena ręce dłońmi do góry. Jak radziła Vella, Tajen niepewnie odzwierciedlił jego gest,
wykazując chęć odwzajemnienia powitania, a jednocześnie przepraszając za nieznajomość zwyczajów. Król uśmiechnął się i lekko przycisnął dłonie do dłoni Tajena, a potem odwrócił się do Veru i Sezji. Po powitaniach odsunął się i przemówił, a gdy skończył, spojrzał na starego mężczyznę. Kryl chce wiedzieć, czego szukacie w Selti, powiedział starzec.
Szukamy wiedzy, odparł Tajen.
Veru chce nauczyć się magii, a Sezji jej towarzyszy. Zamilkł, wciąż nie wiedząc, jak przekazać, czego chce on sam.
A ty? Dopytywał mężczyzna.
Ja także szukam wiedzy, ale nie tylko. Chciałbym poznać dalek z Selti.
Starzec skinął głową.
Tak jak Leraci, którzy przybyli tu poprzednio.
Tak, chcieli z wami handlować. Ja pragnę tylko wiedzy.
Twarz mężczyzny rozpogodziła się.
Prawdziwy Erafhai, powiedział. Ludzie poszukujących...
Dotknął czoła, a potem zatoczył ręką wokoło.
Ci, którzy uczą się dla samej nauki, potwierdził Tajen.
Prawdziwi uczeni.
Starzec zwrócił się do króla i w czasie krótkiej rozmowy, jaką przeprowadzili, Tajen z ulgą dostrzegł, że młodszy z mężczyzn wygląda na zadowolonego.
Kryl pyta, czy zostaniecie tu na kilka dni albo dłużej, żeby mógł poznać lepiej Fas i wasze strony.
Tajen pokiwał głową.
Będziemy zaszczyceni.
Starzec przekazał jego słowa królowi, który uśmiechnął się do każdego i odszedł. Tajen spojrzał na tłumacza, który wyciągnął ręce, dając im do zrozumienia, że mogą się zatrzymać, gdzie chcą.
Kryl pomówi z wami później. Pokażę wam miejsce, gdzie możecie odpocząć i zaznać snu i opowiem wam o prawach miasta, powiedział.
Położył dłoń na piersi.
Jestem Isser, mag Kryla.
Spojrzał na aerowóz.
Trzeba będzie to...
Wykonał gest nadzwyczaj dokładnie wyrażający wypuszczenie powietrza z kapsuły i przywiązanie jej.
Zgadza się.
Pomożemy.
Stary mag najwyraźniej już kiedyś uczestniczył w składaniu aerowozu lub przyglądał się temu. Gdy Tajen odwiązał torby kobiet, podeszło dwóch strażników, by przenieść bagaże. Wkrótce z kapsuły wypuszczono powietrze, a aerowóz przeniesiono pod jedną ze ścian, gdzie przywiązano go do metalowych pierścieni umocowanych w skale. Tajen był zadowolony, że aerowóz nie zostanie zdmuchnięty przez wiatr, skinął więc głową do maga, by dać mu do zrozumienia, że jest usatysfakcjonowany i że wszyscy troje są gotowi, by wejść do środka. Starzec uśmiechnął się i poprowadził ich do Tieszalu.